Szanowni i drodzy Państwo, bracia i siostry, wymienieni na początku mszy przez proboszcza parafii katedralnej. Dzisiejszy dzień jest uroczystością kościelną i świętem narodowym. W uroczystość kościelną czcimy dziś Najświętszą Maryję Pannę, Królowę Polski. Obchodząc zaś święto narodowe, wspominamy Konstytucję 3 maja, uchwaloną w 1791 roku, drugą tego rodzaju ustawę w dziejach świata po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uroczystość Królowej Polski, jak też rocznica Konstytucji 3 maja, skupiają uwagę Polaków na ojczyźnie. Dziś we mszy świętej, za wstawiennictwem Maryi Królowej, danej naszemu narodowi przez Boga jako przedziwną pomoc i obronę, modlimy się o wolność religii w Polsce oraz o pomyślność i rozwój naszej ojczyzny. A wszystko to dokonuje się w kontekście kanonizacji papieża Jana Pawła II oraz 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Punkt pierwszy. Wolność religii. Po roku 1989 religia cieszy się w Polsce wolnością. Nikt nie musi kryć się ze swoją wiarą i z praktykami religijnymi. Polakom przysługuje wolność sumienia i wyznania. Religia wróciła do szkół. Dziękujemy za to Panu Bogu. Na wolność religii trzeba spojrzeć w szerszym kontekście, w kontekście właściwie samego pojęcia wolności. Wolność to dobro. Dobro, które trzeba ciągle zdobywać na nowo. Wolność bowiem można stracić. Można stracić w wymiarze państwowym, popadając w zniewalającą zależność od obcych, jak też można ją stracić w wymiarze wewnętrznym, popadając w nałogi oraz uzależnienia od zła. Wolność to zdolność, dzięki której człowiek może tworzyć, może czynić dobro, budować, stawać się bardziej człowiekiem. Tylko człowiekowi przysługuje ta zdolność, która nazywa się wolnością. Wolność nie jest jednak samowolą. Nie jest prawem do czynienia czegokolwiek, a zatem czynienia także zła, niszczenia, wyrządzania krzywdy, zadawania innym cierpienia, bólu, poniżania. Wolność to wielka odpowiedzialność za siebie i za innych. To odpowiedzialność za prawdę, za dobro, za piękno. Z perspektywy minionych lat nasuwa się pytanie o kierunki zagospodarowywania odzyskalnej wolności. W uproszczeniu można powiedzieć, że w wymiarze społecznym wolność była wykorzystywana do czynienia zarówno dobra, jak i zła. Więcej dobra, ale też i zła. W imię wolności usprawiedliwia się dziś najróżniejsze wynaturzenia, usprawiedliwia się zachowania rozrywki, zabawy, uwłaczające godności człowieka. W imię wypaczonej wolności zamyka się usta temu, kto odważy się publicznie odezwać w obronie wartości, czy wyrazić sprzeciw wobec zła. Pojęcie wolności uległo zniekształceniu i wymaga uzdrowienia. Punkt drugi. Rozwój ojczyzny. Jest wyraźnie zauważalny. Widać go po wyglądzie polskich wiosek i miast. Widać go w sklepach dobrze zaopatrzonych. Widać w rozwiniętej motoryzacji. Widać w budownictwie mieszkaniowym. Widać w możliwościach swobodnego podróżowania po Europie i świecie. Ktoś powie, no jeśli tak dobrze, to dlaczego tyle narzekania? Z perspektywy mijających 25 lat widać dziś to, co w przeszłości pozostawało ukryte, czego Polacy nie dostrzegali w pierwszych latach przeobrażeń polityczno-gospodarczych. Słuszna na początku idea prywatyzacji została wykorzystana do wyprzedaży obcym polskiego majątku w rozmiarach niedopuszczalnych. Spowodowało to niepomierne zredukowanie wielkich gałęzi rodzimego przemysłu. Jest to też jedna z głównych przyczyn wielkiego współczesnego bezrobocia. Wyprzedaż polskiego majątku pod pozorem prywatyzacji daje nam się obecnie we znaki i doskwiera coraz bardziej. Co zostało? Zostały jeszcze polskie ziemie. Zostały polskie lasy. No i w części zostały jeszcze szpitale. Dobrze, że są Polacy, chociaż jest ich coraz mniej, którzy te dobra bronią, widząc w nich fundamenty wolności i niezawisłości ojczyzny. Znaczna jednak część społeczeństwa jakby popadła w rodzaj błogiego samozadowolenia i uśpienia. Zachodzi więc pilna potrzeba patriotycznego przebudzenia. Punkt trzeci. W kontekście kanonizacji Jana Pawła II i dziesięciolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uroczystość Królowej Polski i święto Konstytucji 3 maja obchodzimy w kontekście co dopiero odbytej kanonizacji papieża Jana Pawła II oraz 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Święty Jan Paweł II i Unia Europejska. Szeroki to i bardzo ważny temat. Tu wspomnimy tylko, że Ojciec Święty Jan Paweł II wiele razy mówił o Unii. Widział Europę, która przekształca się w Unię. Wyraził przekonanie, że, cytuję, do uczestniczenia w Unii w bliższym lub dalszym terminie powołane są wszystkie narody. I podkreślał, że Europa jako Unia powinna mieć duszę. Europa powinna mieć duszę. przypominał o dziedzictwie europejskim, którym jest skarb chrześcijańskiej wiary. Przypominał o zasadach Ewangelii jako fundamencie społecznego życia Europy. W adhortacji Ecclesia in Europa pisał, cytuję, Europo, nie lękaj się. Ewangelia nie jest ci przeciwna, ale po twojej jest stronie. W Ewangelii, którą jest Chrystus, znajdziesz mocną i trwałą nadzieję, której pragniesz. Jest to nadzieja oparta na zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Chrystus chce, by to zwycięstwo stało się twoim dla twojego zbawienia i twojej radości. Koniec cytatu. Europa powinna mieć duszę. Czy Europa, czy Unia Europejska, czy Polska pamięta dziś mądre słowa świętego papieża? Po 10 latach od wejścia Polski do Unii, Unia jest kojarzona w Polsce przede wszystkim z pieniędzmi, z funduszami europejskimi. Mówią o tym w mediach. Niemal wszyscy mówią o pieniądzach, również i duchowni. Kto w związku z dziesięcioleciem przypomniał sobie o Europie Ducha? Kto sobie przypomniał o Europie Ducha? Trzeba przyznać, że architekci Unii, przeważnie ukryci i anonimowi, niemal perfekcyjnie posługują się pieniędzmi w tworzeniu opinii i w konstruowaniu Unii obcej wspólnocie narodów, obcej wspólnocie niezależnych państw. A przecież taką miała być Unia. Chodzi o wspólnotę narodów, o Unię niezależnych państw. Wykorzystywanie pieniędzy, których wszyscy potrzebują. Wspomniani architekci wprowadzają niepostrzeżenie koncepcję innej Unii. Unii, na której widać od początku zależało tamtym, jakiej Unii jako jednego państwa, a nawet, jak widzimy, jednego światopoglądu. Unia boi się Chrystusa. Unia lęka się krzyża Chrystusowego. Unia robi wszystko, aby Boga wyprzeć z życia publicznego, a przynajmniej zepchnąć Go w sferę milczenia. Tego rodzaju ateizacja życia publicznego i społecznego powoduje w obywatelach jakąś egzystencjalną pustkę. Wszak bez Boga nie można budować trwałej, zdrowej społeczności. Bez Boga zanika ład moralny. Wszystko stacza się w chaos i w zamęt. Bez Boga pozostają już tylko ruiny ludzkiej moralności. Czy o to chodzi? U nas w Polsce widać na przestrzeni ostatnich lat, jak bez Boga wszystko powoli staje się względne. Bez Boga stawia się na równi zło z dobrem, prawdę z kłamstwem, piękno z brzydotą. To, co jeszcze do niedawna było uznawane za moralnie chore, dziś wynosi się i gloryfikuje jako postęp i nowoczesność. I tak coraz wyraźniej wyłania się widmo dekadencji duchowej i moralnej zagrażającej europejskiej cywilizacji. Europa powinna mieć duszę. Nie wolno o tym zapominać. Koniecznie trzeba te słowa przypomnieć sobie dziś, nazajutrz po kanonizacji Jana Pawła II i nazajutrz po 10. rocznicy wejścia Polski do Unii. Europa powinna mieć duszę. Nie samym chlebem żyje człowiek. Pieniądze są konieczne, oczywiście. Ale nie można na miejscu Boga stawiać złotego cielca i jemu kłaniać się jak Bogu. Człowiek potrzebuje chleba i potrzebuje Boga, bo człowiek jest ciałem i duchem, nie tylko ciałem i nie tylko duchem, ale ciałem i duchem. Europo, nie lękaj się Ewangelii. Ona nie jest ci przeciwna, ale po twojej jest stronie. Europo, przypomnij sobie największego spośród twoich synów, świętego Jana Pawła II. On ci to mówił. Bracia i siostry, świadomi osiągnięć materialnych, ale też w słabości duchowej i moralnej, tym ufniej zawierzamy Bogu przez Maryję, Matkę i Królową przyszłe losy naszej Ojczyzny, jej rozwój, jej wolność religii. Z mocną i ufną wiarą modlimy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju.